Odcinek 14.
Dane taktyczno-techniczne, rok 1940. Pancernika Richelieu. Wyporność 42 800 ton. Długość 247 metrów 80 centymetrów. Szerokość 33 metry. Zanurzenie 9 metrów 60 centymetrów. Prędkość 32 węzły, uzbrojenie 8 dział, 2 razy 4, kaliber 381 mm, 12 dział kaliber 100 mm, 8 dział przeciwlotniczych kaliber 37 mm, 16 najcięższych karabinów maszynowych kaliber 13,2 mm, 3 wodno-samoloty. Mers El Kebir, po arabsku Wielki Port. Miasto i port w północno-zachodniej Algierii nad Zatoką Orańską, założone w XII wieku. W następnych stuleciach przechodziło pod panowanie Hiszpanów, Portugalczyków, Turków, aż ostatecznie w 1830 roku kontrolę nad nim przejęła Francja. W 1939 roku powstała tam duża baza francuskiej floty wojennej. W 1968 roku baza została zwrócona niepodległej Algierii. Bez wątpienia Hitler miał rację. Wielkie francuskie okręty były poza zasięgiem Niemców i Włochów, a próba zmuszenia dowództwa francuskiej marynarki wojennej do oddania ich wrogom zakończyłaby się ucieczką okrętów do portów brytyjskich. Nie należy jednak sądzić, aby Hitler łatwo zrezygnował z tak wartościowego łupu. Zdając sobie sprawę, że siłą nic nie osiągnie, mógłby spróbować podstępem ściągnąć okręty do portu we Francji, choćby pod pretekstem rozbrojenia, i wtedy zdobyć je atakiem z lądu. Hitler powrócił do swojej niewygodnej polowej kwatery 19 czerwca, aby tam przygotować się do wielkiego wydarzenia – podpisania zawieszenia broni. Rozpoczęły się prace nad sformułowaniem warunków, które zamierzał podyktować Francuzom. W kościółku, który znalazł się na terenie nowej kwatery, a w którym ołtarz zasłonięto kurtyną, obradował sztab przygotowujący tekst traktatu. W nocy z 20 na 21 czerwca ustalono ostateczne warunki. Hitler osobiście wybrał odpowiednie miejsce dla tej ceremonii — Lasek Kąpień, gdzie 11 listopada 1918 roku niemiecka delegacja w wagonie salonce podpisała zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Początkowo Hitler zastanawiał się nad sposobem upokorzenia francuskiej delegacji. Czy nie należałoby kazać im czekać wiele godzin, zanim zostaliby przyjęci? Szybko jednak doszedł do wniosku, że byłoby to zachowanie niegodne zwycięzcy. Wystarczy, że francuscy oficerowie będą musieli znaleźć się w tym samym wagonie, w którym ich poprzednicy podpisywali zawieszenie broni. Wagon wciąż był na miejscu, przesunięty do specjalnie wybudowanego muzeum. Wystarczyło rozbić ściany budyneczku, wzniesionego w 1922 roku, i przeholować wagon na miejsce upamiętnione tablicą wmurowaną między szynami. Samochód, którym Hitler przyjechał kwadrans po trzecie do Lasku Kąpień, w pobliżu miejscowości Retonde, zatrzymał się przy pomniku okrytym nazistowską flagą. Hitler prawdopodobnie nie zorientował się, dlaczego monument tak szczelnie zasłonięto. Przedstawiał niemieckiego orła przeszytego alianckim złotym mieczem. Führer poszedł dalej i zatrzymał się dopiero przy granitowym bloku, na którym wyryty był napis. Tutaj, 11 listopada 1918 roku, wolne narody złamały zbrodniczą butę niemieckiego imperium, które chciało je zniewolić. Zmarszczył brwi. Na jego twarzy widać było gniew i chęć zemsty. nie powiedział ani słowa, lecz jeszcze tego samego dnia rozkazał, aby historyczny wagon, kamień pamiątkowy i pomnik galijskiego triumfu przewieźć do Berlina. Kilka minut później przybyła francuska delegacja, którą prowadził generał Charles Hunziker. Charles Hunziker, 1880-1941 roku. Generał, absolwent szkoły wojskowej Saint-Cyr w latach 1902-1914 roku, służył w wojskach kolonialnych na Madagaskarze i w Senegalu. W czasie I wojny światowej pracował w sztabach alianckich. W 1938 roku wszedł w skład Najwyższej Rady Wojennej. W 1940 roku, w czasie wojny niemiecko-francuskiej, dowodził drugą armią, a następnie czwartą grupą armii. 22 czerwca 1940 roku podpisał w Compiègne zawieszenie broni. Dowodził tak zwaną armią rozejmową, a we wrześniu 1940 roku objął stanowisko ministra wojny w rządzie Filipa Petena oraz głównodowodzącego wojskami Wisi. Zginął w wypadku lotniczym w 1941 roku. Wspięli się po stromych schodkach i weszli do ciasnego wnętrza salonki, gdzie powitał ich generał Wilhelm Keitel. Na znak dany przez Hitlera odczytał on krótkie oświadczenie, obarczające armię francuską winą za wybuch wojny zarówno w 1940 roku, jak i w 1914 roku. Hitler wstał i wyszedł z wagonu, w którym rozpoczęła się dyskusja nad warunkami zawieszenia broni. Francuzi początkowo uważali, że będą mogli dyskutować z Niemcami nad treścią traktatu. Szybko jednak przekonali się, że jedyne, co mogą zrobić, to przyjąć warunki narzucone przez wrogów. Późnym wieczorem generał Hunziker wyszedł z wagonu, aby zatelefonować do Bordeaux, gdzie rezydował francuski rząd, i poinformować generała Weiganda, głównodowodzącego wojskami francuskimi, o niemieckich zadaniach. To Weygand 22 lata wcześniej w tym samym wagonie odczytywał niemieckiej delegacji warunki zawieszenia broni. 22 czerwca o godzinie 17.50 oficerowie francuscy i niemieccy podpisali akt kończący działania wojenne we Francji. Artykuł 8 stanowił, że francuska flota wojenna zbierze się w portach wskazanych w odrębnym trybie i pod niemiecką i lub włoską kontrolą zdemobilizuje się. Czyżby była to zasadzka? Niemcy natychmiast postarali się rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśniając. Rząd niemiecki solennie deklaruje rządowi francuskiemu, że nie zamierza użyć francuskiej floty wojennej, która znajduje się w portach będących pod niemiecką kontrolą, dla swoich celów wojennych, z wyjątkiem jednostek potrzebnych do strzeżenia wybrzeży i trałowania min. Kto mógł wierzyć w tę deklarację? Kto, wiedząc o złamaniu przez Niemców traktatu monachijskiego układu o nieagresji z Polską, po gwałceniu neutralności Norwegii i Belgii, mógł jeszcze uważać, że Hitler dotrzyma traktatowych zobowiązań? A jak należało rozumieć wyjątek, jakim było strzeżenie wybrzeża? Takie sformułowanie mogło oznaczać bardzo wiele. To oczywiste, że takie żądania Niemców wobec francuskiej floty, stanowiącej czwartą siłę morską świata, musiały zaniepokoić Brytyjczyków. Jeszcze bardziej zaniepokoiły prezydenta Roosevelta, gdyż wyglądało na to, że zaczynają się spełniać jego najgorsze obawy. Oto Niemcy mieli przejąć francuskie okręty, a klęska Wielkiej Brytanii, po której mogliby zawładnąć okrętami Royal Navy, wydawała się bliska. Kriegsmarine miała okazję stać się największą potęgą morską świata, która zagroziłaby Ameryce. tym samym czasie ambasador Joseph P. Kennedy słał do Białego Domu jedna za drugą depesze przedstawiające katastrofalne położenie Wielkiej Brytanii. Churchill musiał zademonstrować Rooseveltowi, że mocno trzyma ster rządów i jest zdecydowany nie tylko walczyć do końca, lecz także chronić Amerykę. Mógł to zrobić, usuwając niebezpieczeństwo, którego Roosevelt tak się obawiał, przejęcie przez Niemców francuskiej floty. Nie wystarczało jednak zaproponować francuskim dowódcom, aby wprowadzili swoje okręty do brytyjskich portów. Kadra francuskiej marynarki wojennej tradycyjnie była nastawiona antybrytyjsko. Żaden polityk nie mógłby liczyć, że Francuzi oddadzą swoje wielkie okręty Brytyjczykom. Churchill stanął przed ostatecznym wyborem. Jedyną siłą, jaką dysponował, była Royal Navy. Mogła mu pomóc w nakłonieniu Francuzów do przyjęcia jego warunków. Gdyby się nie zgodzili, ich okręty zostałyby zniszczone. W obydwu wypadkach, gdyby Francuzi sami rozbroili flotę lub gdyby ich okręty poszły na dno, podziurawione brytyjskimi pociskami, Churchill zyskałby zaufanie i wdzięczność Roosevelta. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że jeśli dojdzie do walki, to popłynie krew francuskich marynarzy, niedawnych sojuszników. Uznał jednak, że powinien podjąć takie ryzyko. O świcie 3 lipca 1940 roku na wody Zatoki Orańskiej wpłynęła potężna eskadra brytyjska. Prowadził ją krążownik liniowy Hood, największy okręt wojenny, którego elegancka sylwetka znana była szeroko na świecie, gdyż zwykle na swoim pokładzie gościł oficjalne delegacje i rozpoznawany był jako wizytówka potęgi Royal Navy. Hood, krążownik liniowy zbudowany w 1920 roku, w chwili wybuchu II wojny światowej był największym okrętem świata i najszybszym brytyjskim okrętem tej klasy. Jego wadą było zbyt cienkie opancerzenie pokładu. W lipcu 1940 roku, jako okręt flagowy Force H, brał udział w ostrzeliwaniu floty francuskiej w Mers el Kebir. W marcu 1941 roku dołączył do floty macierzystej. 24 maja tegoż roku, gdy wraz z Prince of Wales brał udział w walce z niemieckim pancernikiem Bismarck i ciężkim krążownikiem Prince Eugen, jeden z pocisków przebił jego pokład i eksplodował w komorze amunicyjnej. Okręt zatonął w ciągu 3 minut, a z 1419 marynarzy uratowało się tylko 3. Dane taktyczno-techniczne. Rok 1939. Wyporność 42 100 ton. Długość 262 metry 30 cm, szerokość 31 metrów 10 cm, zanurzenie 8 metrów 70 cm, prędkość 31 węzłów, uzbrojenie 8 dział 4x2, kaliber 381 mm, 12 dział kaliber 140 mm, 2 działa przeciwlotnicze kaliber 120 mm, 4 działa przeciwlotnicze kaliber 102 mm, 4 działa kaliber 75 mm, 1 działo 12-funtowe, 15 najcięższych karabinów maszynowych, 6 wyrzutni torped kaliber 533 mm, 1 wodno-samolot. W 1934 roku okręt odbył rejs dookoła świata, prezentując się zwiedzającym w wielu portach. Ogółem 750 tysięcy ludzi obejrzało piękny okręt. Po wybuchu wojny nie miał wielu okazji do zaprezentowania siły. Niewielka potyczka 23 października z niemieckimi samolotami na Morzu Północnym omalże nie zakończyła się dla niego tragicznie. gdyż bomba przebiła dolną część kadłuba, ale na szczęście nie eksplodowała. Tamtego lipcowego dnia Hood miał po raz pierwszy okazję wykazania swojej potęgi. Tyle, że wobec floty, która jeszcze kilkanaście dni wcześniej walczyła razem z brytyjską przeciwko wspólnym wrogom. Obok niego płynęły dwa pancerniki, Valiant i Resolution oraz lotniskowiec Ark Royal w eskorcie czterech krążowników i 11 niszczycieli. Tworzyły siłę, jakiej francuskie okręty zgromadzone w algierskim porcie Mers El Kebir. Dwa nowe pancerniki, dwa stare, sześć niszczycieli, kilkanaście okrętów podwodnych i kilka mniejszych jednostek odeprzeć nie mogły, tym bardziej, że stały na kotwicy lub cumowały przy portowych nabrzeżach, nie mając żadnej możliwości manewru. Z grupy brytyjskich okrętów na czoło wysunął się niszczyciel Foxhound, na którego pokładzie był parlamentariusz, kapitan C.S. Holland. Pracował przez wiele lat w ambasadzie brytyjskiej w Paryżu jako atasze morski. Doskonale znał język i zwyczaje Francuzów, ale w czasie swojej pracy doprowadził do wielu konfliktów z francuskimi najwyższymi oficerami marynarki i z tego powodu wysłanie go jako emisariusza nie było najlepszym posunięciem. Niszczyciel zbliżył się do falochronu i tam zastopował maszyny. Lampa Aldisa zaczęła błyskać, przekazując prośbę o spotkanie z wiceadmirałem John Saulem w celu przedyskutowania możliwości przyłączenia floty francuskiej do brytyjskiej. Ten sam tekst przekazano również drogą radiową. Brytyjczycy umyślnie rozgłaszali cel swojego przybycia, aby znany był załogą wszystkich okrętów stojących w porcie. Po kilkunastu minutach od burty pancernika Dunkirk, flagowego okrętu wiceadmirała, odbiła motorówka, która szybko zbliżyła się do niszczyciela Foxhound. Dunkirk, francuski pancernik, rozpoczął służbę w 1936 roku. Po zawieszeniu broni 22 czerwca 1940 roku zawinął do portu Mers El Kebir. 3 lipca 1940 roku trafiony czterema pociskami kaliber 381 mm zginęło 150 marynarzy, a 1147 odniosło rany. Mimo poważnych uszkodzeń zdołał trafić i uszkodzić brytyjski krążownik liniowy Hood. 6 lipca w pobliżu pancernika eksplodowały bomby głębinowe, złożone na pokładzie zatopionego wcześniej transportowca Terre-Neuve, co spowodowało poważne uszkodzenia kadłuba. Po zakończeniu remontu w lutym 1942 roku wszedł do portu w Toulonie, gdzie 27 listopada tego roku został zatopiony przez załogę, gdy niemieckie oddziały usiłowały zawładnąć okrętami francuskiej floty. Dane taktyczno-techniczne. Wyporność 30 907 ton. Długość 215 metrów 10 cm. Szerokość 31 metrów 10 cm. Prędkość 30 węzłów. Uzbrojenie 8 dział kaliber 330 mm, 16 dział kaliber 130 mm, 8 dział przeciwlotniczych kaliber 37 mm, 13 najcięższych karabinów maszynowych przeciwlotniczych kaliber 13,2 mm, 2 wodno-samoloty. Francuski oficer przybywał po tekst ultimatum. Brytyjczycy żądali, aby flota w Mers El Kebir zastosowała się do jednego z żądań. Pierwsze, popłynąć z nami i kontynuować walkę w celu zwyciężenia Niemców i Włochów. Drugie, popłynąć ze zmniejszoną załogą pod naszą kontrolą do portu brytyjskiego. Zmniejszona załoga zostanie jak najszybciej odesłana do kraju. I trzecie, popłynąć z nami przy zmniejszonych załogach do jakiegoś portu francuskiego w Indiach Zachodnich, na przykład na Martynice, gdzie okręty mogą zostać zdemilitaryzowane. Martynika, wyspa, francuska posiadłość, skolonizowana w 1635 roku na małych Antylach między Morzem Karaibskim a otwartym Oceanem Atlantyckim. Jeżeli nie przyjmiecie tych uczciwych propozycji, będę zmuszony z ogromnym żalem żądać, abyście w ciągu 6 godzin zatopili swoje okręty. Jeżeli nie wykonacie tych żądań, mam rozkaz rządu Jego Królewskiej Mości użycia wszelkich środków, żeby nie dopuścić, by wasze okręty wpadły w ręce Niemców lub Włochów. Admirał Jean Soul musiał powiadomić o brytyjskim ultimatum swoich przełożonych. Co im przekazał? Do dziś nie ma pewności, czy wystarczająco dokładnie i szczegółowo zrelacjonował tekst brytyjskiego ultimatum generałowi Weygandowi, naczelnemu dowódcy wojsk francuskich. Weygand twierdził później, że nie było mu wiadome, iż Brytyjczycy dopuszczają odesłanie francuskiej floty do Indii Zachodnich. Czyżby los okrętów Mers El Kebir mógł potoczyć się inaczej? Mijały godziny. Negocjacje trwały, choć od początku widać było, że admirał Jean Soul nie ma zamiaru przyjąć brytyjskich warunków, ani też zatopić swojej floty. Nieoczekiwanie bieg wydarzeń nabrał tempa, gdy pilot samolotu rozpoznawczego wysłanego z pokładu lotniskowca Ark Royal zameldował, że załogi francuskich okrętów składają płócienne daszki rozciągane dla ochrony przed afrykańskim słońcem i podnoszą szalupy. Wskazywało to jednoznacznie, że przygotowują się do wyjścia w morze, a dowodzący brytyjską eskadrą admirał James Somerville dobrze wiedział, jakie to niesie niebezpieczeństwo. James Fownes Somerville, 1882-1949, admirał, jeden z najwybitniejszych brytyjskich dowódców morskich. W czasie I wojny światowej brał udział w kampanii dardanelskiej. W latach 20. służył na pancernikach, później dowodził flotyllą niszczycieli na Morzu Śródziemnym. W 1938 roku ze względu na stan zdrowia przeszedł w stan spoczynku. We wrześniu 1939 roku został ponownie powołany do służby. W maju 1940 roku zgłosił się ochotniczo do pomocy przy organizowaniu ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego spod Dunkierki. W czerwcu 1940 roku objął dowodzenie eskadry Force H, stacjonującej w Gibraltarze. W lipcu otrzymał zadanie zmuszenia do przejścia na stronę brytyjską lub zniszczenia okrętów francuskich Mers El Kebir. W maju 1941 roku dowodził okrętami Force H w pościgu za pancernikiem Bismarck. W lutym 1942 roku na Ceylonie objął stanowisko dowódcy brytyjskiej floty wschodniej. Od października 1944 roku do końca wojny był szefem brytyjskiej misji morskiej w Waszyngtonie. W maju 1945 roku otrzymał stopień admirała floty. Wypuszczenie z portu 4 pancerników i kilkunastu okrętów podwodnych oznaczało umożliwienie im stoczenia bitwy, która jeżeli zakończyłaby się brytyjskim zwycięstwem, to bez wątpienia pochłonęłaby wiele ofiar. Zawiadomił natychmiast admiralicję. Odpowiedź z Londynu była jednoznaczna. Jeżeli uważa pan, że francuska flota przygotowuje się do opuszczenia portu, proszę poinformować ich, że w chwili, gdy ruszą, otworzy pan ogień. Admirał wysłał samoloty, aby zrzuciły miny na wody otaczające wyjście z portu. Bez wątpienia było to działanie skuteczne, gdyż żaden z francuskich okrętów nie mógł już opuścić Mers El Kebir, ale musiało bardzo niekorzystnie wpłynąć na bieg dalszych negocjacji. Gdy po godzinie 16 kapitan Holland, nadkładając drogi, aby opłynąć pole minowe, przybył na pokład pancernika Dunkirk, zastał admirała wyraźnie wrogo nastawionego, niechętnego do jakiegokolwiek kompromisu. Przyjmował jedynie możliwość odprowadzenia okrętów do portu na Martynice, ale dopiero wtedy, gdyby Niemcy zagrozili ich przejęciem. W tym czasie admirał Somerville odebrał depeszę z admiralicji ostrzegającą go, że Francuzi mobilizują siły. Rozwiązać sprawę szybko, albo będzie pan miał do czynienia z francuskimi posiłkami. Londyn ponaglał admirała Somerville'a. Podobno w Anglii przechwycono i odczytano depeszę francuskiego dowództwa, które postawiło w stan pogotowia eskadry na Morzu Śródziemnym, nakazując im natychmiastowy rejs do Zatoki Orańskiej. Macie odpowiedzieć siłą na siłę. Wezwać okręty podwodne i siły powietrzne w razie potrzeby. Miał brzmieć rozkaz francuskiego dowództwa. Na pokładzie lotniskowca Ark Royal zabrzmiały dzwonki alarmowe. Okręt zaczął manewrować, ustawiając się pod wiatr, co było nieomylnym znakiem, że przygotowuje się do wypuszczenia samolotów. Windy wywoziły na pokład dwupłatowe Swordfish, a obsługa podczepiała pod ich kadłubami torpedy. Atak wydawał się już sprawą przesądzoną. Swordfish, Fairey, brytyjski samolot torpedowy i bombowy, przystosowany później do startu z lotniskowców. Zbudowała na początku lat 30. brytyjska firma Fairey. W chwili wybuchu II wojny światowej były to już przestarzałe dwupłaty, którym nie dawano większych szans w walce. Zwrotność jednakże, stabilność lotu, możliwość użycia w trudnych warunkach atmosferycznych i brak innych samolotów torpedowych przystosowanych do startów z lotniskowców przesądziły o powszechnym użyciu samolotów Swordfish, które odniosły wiele świetnych zwycięstw. Między innymi atakując flotę włoską 11 listopada 1940 roku w porcie Tarent, obezwładniając niemiecki pancernik Bismarck. Pozostały w pierwszoliniowej służbie do końca wojny. Łącznie wyprodukowano 2394 samoloty tego typu. Wieże artyleryjskie krążownika Hood obróciły się w stronę francuskich pancerników, których sylwetki były dobrze widoczne za falochronem. O godzinie 17.24 kapitan Holland opuścił pokład Dunkirk i zszedł po trapie do swojej motorówki, która dowiozła go do niszczyciela Foxhound. Ten minął główki portu i oddalił się o milę od falochronu. Gdy na tle sylwetek brytyjskich okrętów pojawiły się wielkie, jaskrawo-żółte rozbłyski i kilka sekund potem z morza dobiegł głuchy grzmot. To artyleria główna z krążownika Hood otworzyła ogień. Wielkie pociski ze straszliwym wyciem przemknęły nad niszczycielem uchodzącym w morze pełną mocą silników. Pierwszy został trafiony pancernik Brytanii, z którego wzbił się w niebo kilkudziesięciometrowy słup ognia i dymu. Brytyjski pocisk przebił pancerny pokład i eksplodował w magazynie amunicji. Przez wielką wyrwę w kadłubie, jaką utworzyły płyty rozerwane niezwykłą siłą eksplodującej amunicji, tony wody wlewały się do wnętrza. Tam zginęło 150 marynarzy, a rany odniosło kilkuset.